Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Matczyna dłoń Maryi ocaliła życie Jana Pawła II 25 lat temu, przypomniał Benedykt XVI. Rozpoczniemy relacją z modlitwy Regina Celi oraz omówieniem losów orędzia z Fatimy.
Prostota bez pstrokacizny. Na tym polega świętość.
Audycja Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomni następnie postać Andrzeja Rublowa w obiektywie Andrzeja Tarkowskiego. W magazynie niedzielnym 14 maja wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Wczoraj minęło 25 lat od zamachu na Jana Pawła II. Widzimy to straszenie w świetle objawień Matki Bożej w Fatimie. Dziękujemy sercu niepokalanej Matki za ocalenie mużicze i za orędzie o pociepie modlitwy i pokuty za nawrócenia świata. Jest ono i dla nas wezwaniem.
Do objawień Matki Bożej w Fatimie i rocznicy zamachu na Jana Pawła II Benedykt XVI nawiązał, odmawiając z pielgrzymami modlitwę Regina Celi. W 1917 roku Matka Boża zwróciła się do trojga portugalskich pastuszków Franciszka, Hiacynty i Łucji z orędziem proroczym, biorąc pod uwagę fakt, że XX wiek naznaczyły wojny, reżimy totalitarne i prześladowanie Kościoła, stwierdził papież.
Inoltre.
Ponadto 13 maja 1981 roku sługa Boży Jan Paweł II doświadczył cudownego ocalenia od śmierci dzięki interwencji, jak sam zwykł mówić, matczynej dłoni. Cały jego pontyfikat naznaczyło to, co Maryja przepowiedziała w Fatimie. Nawet jeśli nie brakowało mu trosk i cierpień, nawet jeśli nie wygasły jeszcze powody do obaw o losy świata, to pocieszeniem jest obietnica Białej Pani dana pastuszkom. W końcu moje niepokalane serce zatriumfuje.
Alla fine il mio cuore trionferà.
Fatima to bez wątpienia najbardziej profetyczne z objawień nowożytnych. Pierwsza i druga część tajemnicy dotyczą przede wszystkim straszliwej wizji piekła, kultu niepokalanego serca Maryi i II wojny światowej oraz zapowiadają ogromne szkody, jakie Rosja miała wyrządzić ludzkości przez odejście od wiary i wprowadzenie komunistycznego totalitaryzmu. W 1917 roku nikt nie mógłby sobie wyobrazić tego wszystkiego. Troje pastuszków z Fatimy widzi, słyszy i zapamiętuje objawienia. A Łucja, świadek żyjący najdłużej, na polecenie biskupa Leirii i za przyzwoleniem Matki Bożej utrwala je na piśmie.
Trzecia część tajemnicy została spisana 3 stycznia 1944 roku. Zapieczętowana koperta była przechowywana najpierw przez miejscowego biskupa. W 1957 roku została przekazana do tajnego archiwum świętego Oficjum. Zgodnie z rejestrem archiwum 17 sierpnia 1959 roku komisarz świętego Oficjum ojciec Pierre Paul Philippe dostarczył tę kopertę Janowi XXIII, który po pewnych wahaniach odpowiedział: poczekajmy, będę się modlił, powiadomię ojca o mojej decyzji. Papież Jan XXIII odesłał zapieczętowaną kopertę do świętego Oficjum, postanawiając nie ujawniać trzeciej części tajemnicy. 27 marca 1965 roku Paweł VI odczytał jej treść, również postanawiając nie publikować tekstu. Z kolei Jan Paweł II poprosił o dostarczenie mu koperty z trzecią częścią tajemnicy po zamachu z 13 maja 1981 roku.
Jan Paweł II od samego początku powziął myśl o zawierzeniu świata niepokalanemu sercu Maryi i sam ułożył modlitwę, która miała zostać odczytana podczas liturgii, którą nazwał aktem zawierzenia sprawowanej w Bazylice Matki Bożej Większej 7 czerwca 1981 roku w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Dzień wybrany jako wspomnienie 1600. rocznicy Soboru Konstantynopolitańskiego I i 1550. rocznicy Soboru Efeskiego. Ponieważ papież nie mógł w niej uczestniczyć, odtworzono jego przemówienie radiowe, uprzednio zarejestrowane. Oddał w nim w macierzyńską opiekę Maryi całą rodzinę ludzką, modląc się, aby przybliżył się czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei.
Wskazówkę dla interpretacji trzeciej części tajemnicy fatimskiej siostra Łucja zawarła w liście do Ojca Świętego z 12 maja 1982 roku. Pisała w nim: trzecia część tajemnicy odnosi się do słów Matki Bożej. Jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych. Ponieważ nie przyjęliśmy tego wezwania zawartego w orędziu, pisała siostra Łucja, jesteśmy świadkami jego spełniania, a Rosja rzeczywiście zalała świat swoimi błędami. A chociaż nie oglądamy jeszcze całkowitego wypełnienia się ostatniej części tego proroctwa, widzimy, że stopniowo zbliżamy się do niego wielkimi krokami. Nastąpi ono, jeżeli nie zawrócimy z drogi grzechu, nienawiści, zemsty, niesprawiedliwości, łamania praw człowieka, niemoralności, przemocy. I nie mówmy, że to Bóg tak nas karze. Przeciwnie, to ludzie sami ściągają na siebie karę. Bóg przestrzega nas cierpliwie i wzywa do powrotu na dobrą drogę, szanując wolność, jaką nam podarował. Dlatego to ludzie ponoszą odpowiedzialność, pisała do papieża siostra Łucja.
Jan Paweł II, pragnąc jak najwierniej spełnić żądania naszej Pani z Fatimy, postanowił w ciągu świętego roku odkupienia nadać jeszcze pełniejszą formę aktowi zawierzenia, ponowionemu w Fatimie 13 maja 1982 roku. Dlatego 25 marca 1984 roku na placu świętego Piotra, w duchowej jedności z wszystkimi biskupami świata, papież zawierzył niepokalanemu sercu Maryi los ludzi i narodów. Wyraźnie nawiązał do konkretnych problemów, jak gdyby komentując orędzie fatimskie na tle smutnych wydarzeń, które potwierdziły jego prawdziwość.
O niepokalane serce, pomóż nam odeprzeć groźbę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach ludzi współczesnych, a którego nieobliczalne skutki ciążą już dziś nad naszym życiem i zdają się zamykać drogi ku przyszłości. Od głodu i wojny wybaw nas, od wojny atomowej, od niewyobrażalnego samozniszczenia, od wszelkich wojen wybaw nas. Od grzechów przeciw życiu człowieka od chwili poczęcia wybaw nas. Od nienawiści i poniżania godności synów Bożych wybaw nas. Od wszelkiej niesprawiedliwości w życiu społecznym, narodowym i międzynarodowym wybaw nas. Od pochopnego deptania przykazań Bożych wybaw nas. Od prób zacierania w ludzkich sercach prawdy samego Boga wybaw nas. Od utraty świadomości dobra i zła wybaw nas. Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu wybaw nas, wybaw nas. O Matko Chrystusa, przyjmij to wołanie brzemienne cierpieniem wszystkich ludzi, brzemienne cierpieniem całych społeczeństw. Pomagaj nam zwyciężać mocą Ducha Świętego wszelki grzech, grzech człowieka i grzech świata, grzech w każdej postaci. Niech w dziejach świata ujawni się raz jeszcze nieskończona moc zbawcza odkupienia, moc miłosiernej miłości. Niech ona powstrzyma zło, niech przemieni sumienia, niech w Twoim niepokalanym sercu ukaże się wszystkim światło nadziei.
Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że taki uroczysty i powszechny akt poświęcenia odpowiadał temu, czego żądała Matka Boża.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Ruś przełomu XIV i XV wieku. Czasy zarazy, tatarskich najazdów, a także pańskiej samowoli i wewnętrznych niepokojów. Kraj, który, choć dawno temu przyjął chrzest, nadal znajduje się w pół drogi między światem pogańskich wyobrażeń a chrześcijaństwem. Wszędzie wznosi się okazałe cerkwie zdobione złotem i barwnymi malowidłami, a jednocześnie prosty wiejski lud nadal gromadzi się w nieprzebytych puszczach, aby w skrytości kultywować pradawne obrzędy odziedziczone po przodkach. Orędzie ewangelicznej miłości, głoszone nie tylko słowem, lecz także ogniem i mieczem, częściej niż nadzieją budzi nieufność czy nienawiść. Nowa wiara zakorzenia się zwolna, z trudem podporządkowując sobie nieokiełznaną ruską duszę.
Taki obraz średniowiecznej Rusi przynosi imponujący fresk historyczny zrealizowany przez Andrzeja Tarkowskiego w drugiej połowie lat 60. Bohaterem opowieści jest tytułowy Andrzej Rublow. Tarkowski nie rości sobie pretensji do zaprezentowania pełnej biografii malarza, uznawanego dzisiaj za najwybitniejszego przedstawiciela moskiewskiej szkoły malarskiej. Jego życie poznajemy jedynie fragmentarycznie, z kilku epizodów rozrzuconych na przestrzeni 20 lat. Poetyckie kadry, pełne metafor i symboli, zamieniają cały film w bardzo osobistą refleksję reżysera o losach artysty w czasach barbarzyństwa. Ale to także traktat o niepokojach wiary, sztuce i pięknie, kierującym myśli ludzkie do Boga i zdolnym wyzwalać tęsknotę za innym, lepszym światem.
Andrzej, wszyscy go chwalą, to prawda. Kładzie farby cieniutko, delikatnie, bardzo umiejętnie. A jednak nie ma u niego strachu, wiary, która pochodzi z głębi duszy, a także prostoty. Jak powiedziano u Epifaniusza o zaletach klasztoru Świętej Trójcy, prostota bez pstrokacizny. Na tym polega świętość. Lepiej się tego ująć nie da. Widzę, żeś mądry człowiek. Czy to dobrze? Może lepiej żyć w ciemnocie? Wielka mądrość zawsze wiąże się z cierpieniem. Kto więcej wie, ten bardziej cierpi.
Film Tarkowskiego rozpoczyna się w 1400 roku. Andrzej Rublow wraz z Kiryłem i Daniłą, mnichami, jak i on sam, przemierza kraj wyniszczony wojną i głodem. Wszyscy trzej wędrując poszukują swojego miejsca na ziemi i starają się chwalić Boga malowidłami, którymi upiększają świątynię. Wędrówka nie jest łatwa ani przyjemna, gdyż mnisze stroje nie budzą zaufania wśród prostych ludzi. I jak się okazuje, słusznie. Kirył donosi bowiem na błazna strojącego sobie frywolne żarty z bojarów, co dla Trefnisia kończy się obcięciem języka i długoletnim lochem. I co pokazują kolejne epizody, właśnie ów stosunek do ludu, jak również rozumienie sztuki i rozmaite kwestie teologiczne różnią Andrzeja od jego współbraci, a także od innego wielkiego malarza tego czasu, Teofana Greka.
Teofan, człowiek już stary i doświadczony, wszędzie widzi grzech. Z lękiem oczekuje dnia sądu ostatecznego, gdy czara Bożego gniewu się przepełni, a wówczas wszyscy będą się spalać w ogniu niczym świece. Lud jest szczególnie grzeszny i pełen niegodziwości, bo jest ciemny. Rublow nie może zaakceptować tak mrocznej wizji chrześcijaństwa. Lud, jak Chrystus, upada pod swoim krzyżem uplecionym z wyzysku i niezliczonych nieszczęść. Błądzi, to prawda, ale czyż nie zasługuje na miłosierdzie? A poza tym, argumentuje, jak można zestawiać zło popełnione z niewiedzy ze złem, jakiego dopuszczają się oświeceni i możni. Dobrym przykładem tego jest miejscowy książę, który kazał oślepić budowniczych swojego pałacu, aby nie mogli zbudować nic piękniejszego dla jego znienawidzonego brata.
Oczywiście ludzie postępują niegodziwie. To bardzo przykre. Judasz sprzedał Chrystusa, ale przypomnij sobie, kto go kupił. Lud. Faryzeusze, uczeni w piśmie. Nie udało się znaleźć świadka, nawet się nie starali. Kto na niego niewinnego rzuciłby po twarz? Faryzeusze go oszukali. Byli uczeni i cwani. Oni się kształcili, żeby dojść do władzy. Skorzystali z jego głupoty. Ludziom trzeba częściej przypominać, że są ludźmi. Rusinami. Mają tę samą krew i wspólną ziemię. Zło czai się wszędzie. Zawsze znajdą się chętni, by sprzedać człowieka za 30 srebrników. A na chłopa ciągle sypią się jakieś nieszczęścia. To Tatarzy, trzy razy jednej jesieni, to głód, to pomór. A on tylko pracuje, pracuje. Niesie swój krzyż z pokorą. Nie wpada w rozpacz, milczy i cierpi. Błaga tylko Boga, żeby wystarczyło sił. Czyż Bóg nie przebaczy takim ludziom ich ciemnoty?
Z pełnego troski podejścia do ludu wyrasta także odmienne rozumienie sztuki. Inni artyści malujący dla cerkwi pragną przejąć wiernych świętym lękiem i czcią. Andrzej jednak wie, że tego strachu wśród ludu jest już i tak zbyt wiele i dlatego pragnie dawać nadzieję, a dając nadzieję, uczynić ludzi lepszymi. W tym też tkwi źródło jego kolejnych kryzysów twórczych. Pierwszy z nich pojawia się wtedy, gdy Rublow na zamówienie biskupa ma wykonać fresk przedstawiający sąd ostateczny. Nie chce jednak przecież straszyć, a jak pokazać ów sąd tak, by dać ludziom otuchę? Drugi, znacznie poważniejszy kryzys przychodzi wówczas, gdy po raz kolejny pojawiają się hordy tatarskie. Tym razem sprzymierzone z częścią ruskich możnowładców. Rublow staje się naocznym świadkiem bestialskiego okrucieństwa i ludzkiej krzywdy. Widzi również sprofanowaną cerkiew i spalony ikonostas, który sam malował. A więc ludzie nie stali się lepsi. A skoro tak, to może należy dać sobie spokój ze sztuką. I tak Rublow zapada w długie i uporczywe milczenie.
Teofanie, przecież ty umarłeś. Przyśniło mi się, że wychylałeś się przez okno i groziłeś mi palcem. Ja leżałem w poprzek siodła, na koniu. I dwaj Tatarzy wykręcali mi głowę. A ty patrzyłeś i w okienko stuk, stuk. Krzyknąłem do ciebie. Co krzyknąłeś? Co tu się dzieje? Zabijają. Gwałcą. Razem z Tatarzynami cerkwie rabują. A pewien Tatar się śmiał. Krzyczał, że my i bez nich popodgryzamy sobie gardła. Taka hańba. Nie będę więcej malował. Dlaczego? Komu to potrzebne?
Bohaterem ostatniego epizodu filmu Tarkowskiego jest młody i niedoświadczony ludwisarz Boryska. Chłopiec, narażając się na gniew księcia, a w konsekwencji na śmierć, podejmuje się sporządzić wielki i kosztowny dzwon dla cerkwi, co przerasta jego siły i umiejętności. Mnich jest świadkiem lęku i determinacji Boryski, a także radości tłumu, gdy dzwon po raz pierwszy uderzył i wbrew wszelkiej nadziei wydał z siebie potężny, czysto brzmiący ton. To zdarzenie przekonuje malarza, że mimo wszystko warto wrócić do pędzla. Słuszność wyboru Rublowa potwierdza także Tarkowski, który swój czarno-biały film zamyka kolorowymi kadrami ukazującymi dorobek średniowiecznego artysty. Z epoki mroku, jako trwałe dziedzictwo, pozostaje prawdziwa sztuka, która nawet w najtrudniejszych czasach wnosi światło i pozwala wierzyć, że ostatnie słowo należeć będzie do dobra i piękna.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.